Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Albumy rodziny Pusłowskich w zbiorach MUFO, w zbiorach Krakowskiego Muzeum Fotografii. Dzisiaj spotykamy się na wystawie. Jest ze mną kuratorka tej ekspozycji, doktora Maria Wąchała-Skindzier. Jest to zaskakująca wystawa, bo kto z nas wiedział, no chyba tylko uczeni, że w zbiorach muzeum znajdują się takie skarby.
Tak, dzień dobry Państwu. Jak najbardziej to było dla nas również ważne znalezisko. Odkrycie wręcz takie, które, co by nie mówić, trwa już od kilkudziesięciu lat sobie spokojnie w muzealnych magazynach. Bo tak odpowiadając na pytanie, to mamy te albumy w zbiorach od 89 roku. Wtedy znalazłam protokół po prostu w archiwum.
Ale 19 czy 20 wieku? No nie, 19 jeszcze ich nie było.
To znaczy, tak, mógł być jeden. To zaraz wszystko wyjaśnimy, ale rzeczywiście pani redaktor, tutaj ta aura tajemniczości, która spowija albumy, myślę, że unosi się też nad nami, nad tą wystawą, nad tym pokazem. Ale tak, rok 1989, 14 lutego, generalnie data taka łatwa może do zapamiętania, to protokół muzealny z przejęcia 8 albumów rodziny Pusłowskich. One są datowane od 1893 roku do 1912 i mieszczą w sobie, drodzy Państwo, 1300 zdjęć z okładem.
Można powiedzieć, fantastyczne archiwum to jest do badania.
I też czekało na swój, myślę, czas. No nie zdawaliśmy sobie może tak ściśle sprawy, oczywiście poza nami muzealnikami, czy naprawdę już osobami takimi bardzo zaawansowanymi w badaniach nad rodziną Pusłowskich, że takie albumy tutaj są, a już co w nich jest, no to trzeba było projektu badawczego ponad 2 lat pracy, żeby udało się rozczytać je, a i też nadal są dla nas, no już kolejny raz to słowo, w wielu miejscach tajemnicze.
Spróbujemy trochę te tajemnice tutaj rozwiać i opowiedzieć Państwu o samej rodzinie, bardzo zasłużonej dla Krakowa.
Pusłowscy, rodzina o ogromnych zasługach, jeżeli chodzi o kulturę polską. Jedni z takich bardziej znamienitych znawców w ogóle dzieł sztuki, mebli, szkieł w ogóle w swoim domu, Pałacyku Pusłowskich przy Westerplatte 10, również wytworzyli takie alternatywne muzeum. Zależało im na tym, żeby po prostu cały czas tę kolekcję pomnażać, pokazywać. Rodzina, która, no ja powiedziałam, że to jest taki fenomen, że tutaj w muzeum naszym te albumy są, dlatego że większość donacji po rodzinie Pusłowskich trafiła w ręce Uniwersytetu Jagiellońskiego i tam jest pokazywana, jest przechowywana i tam przyjęło się, przyjmujemy, to zresztą tworzy też trzon muzealnej kolekcji Muzeum UJ, że znajdują się te takie najbardziej unikatowe rzeczy, takie najbardziej podkreślające prestiż i zasługi tej rodziny wspomniane właśnie dla kultury polskiej. Natomiast tutaj nagle, zupełnie okazało się, że w Muzeum Fotografii są unikaty. Że to, co, drodzy Państwo, jest po Pusłowskich na UJ-cie, to oczywiście mówię o fotografii, bo tutaj zawężamy.
Spotykamy się w kontekście.
Tak. W zbiorach Muzeum UJ-u mamy zdjęcia takie, powiedziałabym, normatywne. Czyli po prostu portrety rodowe na kartce wizyt, album rodzinny pięknie podpisany, skatalogowany, sentymentalne zdjęcia też takie, trzymane nawet do dzisiaj właśnie w tej samej ramce. One nam mówią po prostu tak, kto jest na zdjęciu, w jakim warsztacie i są, jeżeli chodzi o praktyki fotograficzne w łonie arystokracji, to są takie właśnie, powiedziałabym, przyjęte, normatywne. Spotkamy takie albumy, takie zdjęcia w innych kolekcjach poświęconych arystokratom.
No a tutaj ten świat się poszerza, można powiedzieć.
Tak, bo te 8 albumów, drodzy Państwo, to są albumy z podróży i to nie byle jakich, bo mamy tutaj i Algierię, i Francję, i Włochy, i Dalmację. Jest oczywiście też nasz Kraków, co bardzo ciekawe, bo wspomniałam, że Pusłowscy mieli swój pałacyk przy Westerplatte 10.
On stoi do dziś zresztą.
Tak, przepiękny. Jest tam Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i to też jest ta donacja. To jest cała ta donacja ich. Oni przekazali kolekcję i dom po prostu uniwersytetowi. Natomiast te albumy olśniewają tym, że raz, że są bardzo ciche, one są bardzo milczące, a zawierają w sobie ferie praktyk fotograficznych z epoki. Po prostu widać, że ktoś, kto żył na przełomie XIX i XX wieku, gdy fotografia się ogromnie zmienia, ona wychodzi z tych wielkich zakładów fotograficznych, staje się takim narzędziem właściwie dostępnym nam wszystkim, poddał się temu ktoś z tej rodziny. I po prostu mając możliwości finansowe, jeżdżąc po świecie, nie dość, że uczył się tego rzemiosła, o czym świadczą na przykład multifotografie, możemy sobie zaraz do nich podejść, jak i takie cytaty wręcz, przefotografowania, powiedziałabym najprościej może kopie, które znajdziemy w albumie tatrzańskim. Są to kopie z zdjęć Stanisława Bizańskiego, z jego, no zakład prowadził razem z synami, bardzo znany onegdaj fotograf. Co więcej, na tych portretach znajdziemy samych Pusłowskich z Zygmuntem na czele, takim powiedziałabym spiritus movem z całej tej kolekcji, też człowiekiem o ogromnych aspiracjach, kosmopolitą dodam, bo Pusłowscy byli kosmopolitami, oni do tego Krakowa właściwie zjechali, Zygmunt przyjechał po to, by się ożenić, ożenił się z Polką, z Marią Moszyńską i właściwie przez lata mieszkali w Paryżu, potem ze względu na nią wrócili właśnie tutaj, natomiast Zygmunt Pusłowski z tym Krakowem się nie mógł jakoś tak zaprzyjaźnić. On łaknął właśnie świata. I to widać też na zdjęciach. Co ciekawe, on sam jest na portrecie właśnie wielokrotnym, gdzie jest w różnych pozach.
Najbardziej znany to ten Witkacego oczywiście. Wywołuje ten temat, bo wielu osobom może się kojarzyć.
Proszę wywoływać. Witkacego jest łatwiejszy, dodam. Ten z 1917 roku w mundurze, znany portret, bardzo zresztą piękny i olśniewa też nasze dziedzictwo. Natomiast tutaj są to rzeczy zrobione inną techniką. Jest cała seria zdjęć męskich portretów takich właśnie wielokrotnych. Widać, że mieli przy tym ubaw po prostu, bo ja też mam negatywy, mamy w zbiorach negatywy z tych akurat z tej sesji. I widać, że oni po prostu się przy tym świetnie bawili, że to nie tylko, wiecie Państwo, niesamowitość i nauka rzemiosła i cały jeżdżenie po podróżach i zbieranie zdjęć i fotografowanie. Tylko świetna taka chwila przyjemna. I to są portrety inne, jak powiedziałam, niż Witkacego. One są zrobione poprzez wielokrotne naświetlanie negatywów. W sensie ktoś musiał, kto pociągał za migawkę, po prostu wielokroć nacisnąć i dopiero zespolić ten negatyw, żeby wyszła taka scena rodzajowa. Zresztą są te sceny dosyć urocze.
Teraz chyba kluczowe jednak pytanie, które powinno paść, właściwie mogłoby paść na początku, padnie w trakcie rozmowy. Pytanie o autorstwo. Sprawa jest oczywista, jesteśmy na wystawie, że w rodzinie musiał być fotoamator. No ale jak rozumiem, nie udało się jeszcze namierzyć imienia. Wszędzie tutaj od razu uprzedzę odpowiedź na to pytanie. Mamy jednak wyraźnie zaznaczone, że autor nieznany.
Tak.
Ale czujemy, że gdzieś on tutaj jest bardzo blisko.
Tak. Ja też odpowiem może taką historią, taką metaforą. Autor jest na jednym ze zdjęć jako cień. On majaczy nam na zdjęciu, które nosi tytuł Para w powozie podczas drogi do Tyńca. I tam mamy już widok, że on w rogu po prostu padł cień tak, że się odbił na zdjęciu i że fotografuje, ma gest tak ujęty małym aparatem. I rzeczywiście to też kolejny efekt splątania kolekcjonerskiego i autorstwa. Udało się znaleźć jeden album z negatywami, Kodak Brownie. 1:1 przefotografowane są te z albumu Zakopiańskiego z 1903 roku. Stąd wiedzieliśmy już, jaki to mógł być aparat do pozostałych albumów przykładając, bo też to jest ważne w kwestii autorstwa również, że te albumy noszą znamiona kolekcji jeszcze sprzed włączenia ich do muzeum. To widać, że ktoś po prostu to komponował w sposób bardzo przemyślany.
Nie tylko zrobić zdjęcie, ale zrobić z tego album.
Otóż to i ułożyć to w taką opowieść. Ten autor jest dla mnie, jako dla kuratorki, takim cieniem trochę na zdjęciu, takim jak w ołtarzach średniowiecznych czasami, czy na malowidłach różnych jest donator, który gdzieś tam z tyłu zupełnie klęczy w ciszy i modli się i widać, ale wszyscy już wiemy, że to może być on. Więc ja go lubię tak postrzegać. Poza tym to, że on jest w cieniu, też daje dużo do myślenia, że właśnie ja tak też piszę o tych zdjęciach, tak staram się o nich opowiadać, że one się po prostu, drodzy Państwo, bronią bez autora. Że one są tak inne od tego, co zwykliśmy myśleć sobie o arystokracji, z przełomu XIX-XX wieku. Ja też te albumy porównałam z takimi bardziej amatorskimi, może to zaraz będzie jeszcze możliwość opowiedzieć. To jest tak inne, tak świeże, takie proste z jednej strony, drugiej emotywne niebywale, gdzie, no już posługując się tak może Urszulą Czartoryską, trochę jej pojęciami, gdzie to ciśnienie emocjonalne fotografii, to co ona nam daje, jest bardzo widoczne, więc ten autor, nawet jeżeli on jest w cieniu, to po prostu widać, że te zdjęcia to są unikaty.
Niemniej nie dała się pani podejść i namówić na wytypowanie może domniemanego autora. Są pewne fakty, które wskazują, kto to mógł być.
Tak, na pewno należy albumy wiązać z Zygmuntem Pusłowskim. On był takim spiritus movens, tak jak powiedziałam, całej tej kolekcji. Miał ogromne ambicje. Dla tej rodziny to też będziemy mieć rozmowę z profesorem Andrzejem Chwalbą i z panią Kustosz-Różą Książek-Czerwińską, specjalistką od rodziny, od badań biograficznych. Dla tej rodziny zresztą te jego ambicje, to co zmierzam, skończyły się tragicznie. Dla wielu właśnie synów nie byli w stanie udźwignąć wręcz tej presji, którą Zygmunt narzucał. Kosmopolita, z drugiej strony niebywały intelekt, to w jaki sposób on pisał, jaką miał bibliotekę. To mnie naprowadza na fakt, że należy to z nim złączyć. I jeszcze druga ważna jest rzecz, albumy kończą się na rok przed śmiercią Zygmunta. 1912 rok i ten album, który jest ostatnim albumem, to widać to gaśnięcie, drodzy Państwo. Tam jest sam człowiek na plaży na przykład, gdzieś sam człowiek nad morzem. To jest takie aż sebaldowskie, gdzie poczując wielką pustkę po ogromnej pracy, poszedłem wzdłuż morza, udałem się na samotną wędrówkę i to widać to. Zdjęcia są pełne pejzaży, gdzie jest słońce gdzieś w chmurach albo zachodzi to słońce. To też może takie...
Czyli stan ducha.
Tak. W ogóle te zdjęcia są dosyć, tak jak mówię, przejmujące pod tym względem. I tu widać, że to dzieło nie było potem kontynuowane. Czyli, że nawet jeżeli mógł to być, nie wiem, no Franciszek Ksawery, ten syn, który najbardziej, to jest najbardziej opracowana postać rodzinna. Jeżeli nawet on to robił, no nie kontynuowali tego z jakiegoś powodu. To nie wyszło poza ramy życia Zygmunta. Z drugiej strony jest to połączenie też z jego bratem Franciszkiem, też postać bardzo ciekawa. On żył w Paryżu, tam byśmy od razu mogli wyciągnąć ich związki z Prustami. Francja jest na zdjęciu. Jest przez całe albumy ciągnie się postać dziecka, od maleńkości, takie roczne dziecko, dodam, że z ogromną ferią włosów, takie loki, lokowate dziecię, no niespotykane, żeby aż dziecko miało tyle włosów, naprawdę fenomenalne. Potem to dziecko podrasta i na tych albumach w 1912 roku jest zdjęcie takie wśród sfory psów, jak to dziecko już jest takie troszkę większe, też jest to na plaży zdjęcie. No my do dzisiaj nie wiemy, mimo że ja też prosiłam...
Nie udało się ustawić.
Nie, też prosiłam panią Różę Czerwińską właśnie o pomoc w tym. No nie była w stanie mi doradzić, kto to mógłby być. Więc to też jest takie tajemnicze właśnie, takie niesamowite wręcz w tych albumach. Natomiast na pewno te lata, o których wspomniałyśmy już tutaj kilkakrotnie, świadczą o tym, że był to bezwzględnie jakiś taki pomysł, który zrodził się za życia Zygmunta Pusłowskiego.
Pomysł, dzisiaj byśmy powiedzieli projekt.
O tak, projekt.
To się śmieje, ale to jest dobre słowo.
Bardzo dobre, jak najbardziej adekwatne, zwłaszcza, że drodzy Państwo, też prowadząc kwerendy chociażby, no w wielu instytucjach były prowadzone, ale tu chcę wskazać taką dla mnie najbardziej istotną, oprócz Muzeum UJ, to Bibliotekę Jagiellońską, dział rękopisów, to tam właśnie natknęłam się no, chociażby na wizytówki Karola Lanckorońskiego, prawda, że Pusłowscy posiadali takowe, znali się, no a on, ogromna postać, jeżeli chodzi o fotografię, przecież szalony pomysł, idea całej fototeki w Rozdole, prawda, sfotografujmy świat, bo to jest modne. Tak, ważne, potrzebne, ale też takie właśnie światowe. Tego nie mieć, to znaczy nie być na tym świeczniku, nie być w jakby w środku wszystkich zdarzeń, które się toczą. Ja się zawsze śmieję i tak właśnie z Różą Czerwińską się śmiejemy, że pewnie gdyby Pusłowski dzisiaj żył, on by od razu inwestował w sztuczne inteligencje, w jakieś ogromne inwestycje takie wykraczające poza nasze nawet rozumowanie, bo się tym bardzo interesował. No oczywiście inne były trochę tego cele, bo on nie tylko miał cele majątkowe, ale tak jak pani tu wspomniała, również opowiadające świat, opowiadające dzieje rodziny, czy dokumentujące. Więc to, że te rodziny się znały, w jakiś sposób te szlaki się ich przecinały, musiało świadczyć o tym, że Zygmunt chciał tego wszystkiego, co było po prostu na czasie.
Tak, ale nie odważyła się pani podpisać tych zdjęć, jakby z pewnej ostrożności, świadomości naukowej, no bo aż trudno sobie wyobrazić, że jeśli robił to przez wiele lat, to gdzieś w listach, dokumentach nie zachowała się wzmianka. Mamy wiele takich przykładów, kiedy osoby zajmujące się inną dyscypliną, amatorsko uprawiały fotografie właśnie z tego przełomu XIX i XX wieku, no i te wzmianki się pojawiały.
Tak, tutaj jak najbardziej ja nadal podpisuję
autor. Walczy pani wciąż.
Walczę, ale też odpuszczam, podpisuję autor nieznany, tak jak mówię, on dla mnie już nie jest tak ważny, bo te zdjęcia po prostu mnie tak bardzo wciągnęły i to, co analizuję, to głównie je, ale idźmy jakby kwerendami, dobrze, bo to oczywiście zadawałam sobie ten trud i dodam, że no nie znalazłam wprost w listach, w jakichś właśnie sztambuchach, czy w zapiskach, mówię, więc tak już kolokwialnie no śladu.
Bardziej listy wydaje się takim, prawda, świadectwem niekontrolowanego doświadczania i świadczenia o tym, co się dzieje.
Tak, tak. Natomiast to, co znalazłam, to paszporty zarówno Zygmunta Pusłowskiego, jak i jego synów o tych kierunkach, z których są albumy. Więc i też ciekawe te daty. Również pokrywały się, że tam jeździli. Mam tu na myśli zaraz Dalmację, 1903 rok. O tym albumie sobie powiemy, bo myślę, że on też jest taki szczególny. Wszystkie są szczególne, ten jakoś tak.
Zaraz będziemy rozmawiać.
Tak. Natomiast nie, ja się tak nie odważyłam, bo go nie złapałam po prostu mówiąc.
Rozumiem.
Tak. Natomiast musimy tutaj wybaczyć nie tylko Zygmuntowi, czy ogólnie po prostu mnie, że tak nie jest. Dlatego, drodzy Państwo, że musimy sobie zdawać sprawę, że donacja, ta ogromna donacja rodziny Pusłowskiej, którą Karol Estreicher zabiegał i w 1953 roku pozyskał dla Muzeum UJ-u i dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, co za tym idzie. Właśnie meble, szkło, dzieła sztuki, bibliotekę i potem w 1968 roku pałac, w którym mieści się dzisiaj Instytut Muzykologii, to była tak ogromna spuścizna. To jest jedna z najważniejszych donacji w kulturze polskiej, żeby opracować to wszystko, to zeszło latami. Co więcej, no zespół, który powstał w Bibliotece Jagiellońskiej, dopiero tak umocował się w latach 90., żeby to wszystko jeszcze spisać, żeby to poukładać, żeby to było spokojnie, oczywiście było dobrze przechowywane, ale tak, żeby to po prostu, no nie wiem, udostępnić nam, czytelnikom, chociażby użytkownikom biblioteki. Więc to trwało dziesięcioleciami. Nie wiemy, skąd te albumy nagle tutaj zajaśniały, w Muzeum Fotografii w 1980 1989 roku.
Niesamowite, bo to nie było w czasie bitwy pod Grunwaldem, tak, tylko chwilę temu, prawda?
Tak, tak, więc być może ktoś jeszcze się do nas zgłosi. Mhm. Ja mam takie marzenie, w ogóle opowiadałam o nim na oprowadzaniu kuratorskim, że mi ktoś przyjdzie tutaj i powie, pani Majko, to w ogóle nie tak było. Ja się
mój tato,
tak. Tak, tak, ja się nazywam tak i tak i to wszystko tutaj ja zaraz wyjaśnię, więc oczywiście musiałabym go sprawdzić. To nie będzie tak, że uwierzymy na słowo tutaj w muzeum, ale mamy tak zarówno ja, pani Róża Czerwińska, czy właśnie profesor Andrzej Falba.
Która no, przynależy do rodziny.
Tak, czy właśnie też profesor Maciej Czerwiński, harwatysta, też pomagał przy jednym z albumów. Taką cichą nadzieję, że może ktoś jeszcze, czy my wszyscy tu w muzeum, muzealnicy, że ktoś jeszcze przyjdzie i powie, ojej, ale przecież ja to miałem... Pamiętam, że mój dziadek przecież gdzieś te albumy chował. I tutaj też taka anegdota jeszcze, drodzy Państwo, no one się wiążą, tego typu praktyki, już padło tu nazwisko Karola Strejchera, wielkiego, wielkiego człowieka dla kultury też, dla muzealnictwa.
Wielkiego kolekcjonera, prawda, poza tak. wszystkim, to chyba jest tak. kluczowe tutaj.
Tak, ale tutaj u nas w muzeum no, podpisany jest na protokole dyrektor Klimczak, który również, jeżeli chodzi o fotografię, no nie wahał się przed niczym, on po prostu ogromnie dbał, chciał to, te dzieła.
Więc sky is the limit.
Tak, więc, więc te klimczakowe jakieś działania tutaj również zaowocowały, ale z jakim nastawieniem, od kogo on to dostał? Kto z rodziny Pusłowskich, bo to jest takie, jak mówię, enigmatyczne, to podarował. No nie wiemy tego.
Nie wiemy i może zostawmy to. Niech rzecz dojrzewa, pracuje. Tak. Może rozwiązanie będzie jakoś szalenie proste i pewnego dnia do pani przyjdzie. A teraz my podejdziemy do albumów. Sama wystawa, powiedzmy może jak jest skonstruowana, bo ona używa pani różnych języków, sięgając po samą fotografię, ale także nie wahając się przed pokazaniem nam albumów. No, niemniej to są już różne media.
Tak, czyli taką osią narracyjną są oczywiście albumy podane w gablocie. Wszystkie one są w oryginały. Tutaj zobaczycie Państwo po prostu je.
Z tym, że oczywiście otwarte są na jednej stronie.
Tak, otwarte są na jednej stronie. Tutaj nie ma żadnych działań performatywnych, żebyśmy te strony jakoś przerzucali i zapraszali Państwa, chociaż były takie marzenia w naszym zespole.
No, uroczyste przerzucenie tak strony.
Tak, tak, że tutaj jest takie działanie, ale tak. No nie widzimy też ich opraw i lic, co jest ze szkodą. Ja to będę omawiać na wykładzie w Muzeum Etnograficznym.
Kiedy ten wykład?
13 października zapraszam na Plac Wolnica gościnnie w Towarzystwie Ludoznawczym pani Justyny Matwiejewicz. I one są bardzo takie piękne też właśnie, secesyjne. Mają takie wzory właśnie, bym powiedziała, bardzo, bardzo estetyczne, takie delikatne. Wręcz tutaj z koleżankami analizowaliśmy, że świetny materiał na jakąś, nie wiem, torbę, zakładkę do książki. No po prostu piękny gadżet, o, vintage'owy, tak bym powiedziała. I również szlachetne są ich oprawy. One są oprawione w czarne oprawy z wytłoczeniem na złoto i również złocone są karty.
Jakieś napisy tam są?
Tak, są daty i są, tak jak pani tu zauważa, dedykacje, jest to po prostu podpisane albumy rodziny Pusłowskich. Haha, i tutaj właśnie ten zawsze autor. Natomiast, żeby tak może państwa też powiedzieć, co się udaje o nich, no to bardzo dużo się udało właśnie dowiedzieć. Postaci, krain, które odwiedzili, postaci ze świata kultury. Tutaj patrzę, właśnie jest malarz Wyczółkowski na tle po prostu górali liptowskich, pozuje z nimi, jest cała taka sesja.
Są na werandzie pięknej drewnianej chaty.
Tak, w Zakopanem jest, bo to jest z albumu Zakopiańskiego, jest nasz piękny Kraków właśnie z przełomu wieków, tak podane amatorsko też. Pałac, bardzo rzadkie zdjęcia pałacu są, bo pałac zwykle myślimy sobie 1930-36, to wtedy był bardzo dobrze zdokumentowany, a tu są 1905 zdjęcia, więc też gratka dla właśnie fanów Pusłowskich, dla właśnie historyków sztuki. Są zdjęcia właśnie z ekspedycji, też to takie moje...
To może podejdziemy już po kolei, tak. Może chronologicznie?
Dobrze. Będziemy... Zaczynamy w ogóle, to też piękne zdjęcia.
Malutkie odbitki od razu. Tak. Zwróćmy uwagę, że one są najmniejsze.
Te są najmniejsze, takie wręcz stykowe, bym powiedział, tutaj dodam. I tu mamy rok 1894, ale jeszcze wcześniej są zdjęcia z roku 1893. III. I mamy tutaj, drodzy Państwo, Warszawę, więc to gratka dla wszystkich warszawianistów, bo zarówno Pałac na Wodzie, jak i nieistniejąca już dzisiaj cerkiew, plac...
Wysadzona później, tak? Tak, słynny symbol opresji.
Otóż to, place, krakowskie przedmieście, to wszystko na tym albumie, gdy przerzucimy kartę, odnajdziemy. I oprócz tego jeszcze właśnie takie zdjęcia, powiedziałabym też takie amatorskie, rodzinne.
A, czyli to nie są reporterskie zdjęcia gdzieś na ulicach, tylko
tutaj,
członków...
Tutaj są bardziej takie, tak, właśnie, te
reporterskie. Tutaj widzę jakieś takie jakby przypadkowe postacie.
Tak, tak, tak. Właśnie o to. Ale są jeszcze też członków. Takie, wydaje się, że po prostu pozują, ktoś pozuje po prostu do zdjęcia. I też ciekawy jest ten świat Warszawy dawnej. Teraz fascynujemy się przełomem XIX-XX wieku, ale jeszcze ta XIX, ten cały wiek XIX gdzieś pracuje. Netflix będzie wypuszczał niedługo lalkę, prawda? Jest powrót do tych takich narracji właśnie historycznych.
Czekam na film o Chopinie.
O właśnie,
nie
prawda?
Mogę się
więc, więc tutaj ten świat, my widzimy te malutkie zdjęcia, takie stykowe, natomiast gdy powiększymy je, tutaj też pokazowi towarzyszy prezentacja z powiększeniami, to ujrzymy właśnie tą aurę dawnej Warszawy. To dosłownie tak, jakbyśmy zatapiali się w te lektury. Bardzo, bardzo tak sugestywnie ktoś to miasto przedstawił.
Ktoś, czyli Zygmunt, rozumiem, tak, dobrze, albo, ale ja to albo, powiedziałam.
Albo ktoś z rodziny Pusłowskich, a może tak. Dodajmy, że oni mieli pałac w Warszawie. Ich siedzibą rodową były Czarkowy, czyli to też jest Królestwo Polskie. Stąd te wszystkie paszporty, żeby tu mogli też w Krakowie sobie mieszkać wygodnie i potem podróżować, czy na CK Monarchię, czy dalej do Francji, do krewnych, etc.
No, młodzieży przypominamy, że to jeszcze jednak były zabory, prawda? No myślę, że dzisiaj to nie jest znowu takie bardzo oczywiste, żeby myśleć tymi zupełnie innymi kategoriami, prawda? Że paszport potrzebny, żeby gdzieś do innego domu się przenieść.
Tak, rzeczywiście i bardzo słuszna tu jest ta uwaga, na miejscu ona jest, bo drodzy Państwo, te zabory oczywiście się też różniły swobodą. Więc Pusłowscy, Czarkowy, pałac właśnie tak jakbyśmy pojechali na Nowy Korczyn, ale ogromna kamienica w Warszawie przy ulicy Nowy Świat. U nas w Krakowie no za przyczyną Marii, przede wszystkim Marii Moszyńskiej, która była bardzo z Krakowem związana, bardzo ważna postać dla Krakowa, to jej tato, który był prezydentem Krakowa, pałacyk Moszyńskich, który dzisiaj stoi tam nadal jest, to już u nas w Krakowie jest takie szlachetne, że to sobie możemy podejść, gdzie dawniej była poczta przy dworcu po prostu, tak jak będziemy zdążać do galerii, jest taki malutki pałacyk, malutki przy galerii, ale myślę, że całkiem zacny do mieszkania, to jej dom.
Przypominam się, przepraszam, anegdota może nie na temat wystawy, ale ostatnio na szczęście historia tego miejsca w taki szlachetny sposób została przypomniana, kiedy ktoś zastawił ją budkami z kebabem, ale było to cenne, dlatego że właśnie powstała rozmowa o miejscu, które no niechcący czy chcący zostało przysłonięte. No to jest Kraków, tu po prostu trzeba uważać z takimi rzeczami. Chodźmy dalej.
Zgadzam się, trzeba uważać. I tak, chodźmy dalej.
Uważać z kebabem.
Tak, tu dalej. Mamy...
Powiększają się te odbitki. Czy to znaczy, że technika fotograficzna się jakoś udoskonala?
Otóż to, tak.
Czy może autor po prostu się staje doskonalszym fotografem?
Technika też. Po prostu papier, na którym oni wywoływali zdjęcia wtedy, nabierał takich dość specyficznych tonów. I gdzieniegdzie on będzie wręcz taki, jak tu mamy w Dalmacji, wpadał w sepię, w takie jeszcze jak działało światło, działały lata.
Inne kolory się
tak,
robią.
Inne kolory.
Mamy do czynienia cały czas z czarno-białą fotografią.
Tak, i z tym samym, dodam, aparatem i z tym samym, jakby to z tą samą myślą, to na przykład tutaj album z 1904, takie tony właściwie na żelatyna, na srebrze. Myślę, że jakbyśmy się postarali dzisiaj spokojnie, byśmy taki efekt też mogli uzyskać. Różnie jest, wiadomo, z naszymi umiejętnościami już.
Zakopane, wróćmy, zatrzymajmy się. Dobrze. Na moment, bo to niezwykle ważny temat na przełomie wieków. Właściwie wybucha takie amatorskie zainteresowanie fotografią i powstają w polskiej sztuce, w polskiej fotografii wspaniałe świadectwa. Jak ten album Pusłowskich się lokuje tutaj w tym kontekście, który znamy i który tak lubimy. Na przykład no, pozwolę sobie przypomnieć fotografię Mieczysława Karłowicza, który był oczywiście cenionym, wspaniałym kompozytorem do momentu, kiedy nie oszalał na punkcie fotografii, co zresztą, jak wiemy, się fatalnie skończyło. No, po prostu zginął w Tatrach.
Tak, drodzy Państwo, 1903 rok, tak, ten album jest datowany i on jest pęknięty właściwie na kilka części. Bardzo dobre tu jest to pytanie, ta refleksja, która nam towarzyszy.
O ten kontekst, prawda?
Tak, o ten kontekst, dlatego że są tu zarówno zdjęcia takie plenerowe, wręcz zabawy ze światłem, gdzieś jest Giewont, ale on jest na tle takiego powietrza, jest bardzo powietrzny.
Eksperymenty wręcz tutaj, tak, prawda, tak, abstrakcyjne.
Tak, eksperymenty z kompozycją. I takich zdjęć mamy tutaj dużo. Potem są zdjęcia, o których już Państwu wspomniałam, one widnieją tam na powiększeniu takim też kolekcjonerskim. To jest przefotografowany Bizański, czyli jest ta zabawa właśnie z uczeniem się od mistrza, od kogoś, kto umiał więcej, chodził w Tatry Wysokie, wspinał się razem z przewodnikami i ustawiał ich w pewne pozy.
Czyli ta osoba o nazwisku Pusłowski nie wspinała się za bardzo, nie znajdziemy tutaj takich wysokotatrzańskich kadrów?
Te, które są z rodzinami, są z Morskiego Oka, natomiast od Bizańskiego jest przefotografowany, jeszcze on tak zmyślnie to robił, że on sobie na przykład wyciął kółko, nie wiem, wyciął górala od Bizańskiego i dał takie kółko, jest w albumie, na przykład zamiast, nie wiem, jednolitej ramy. Wycinał go tak, śmak, dał całego, zwłaszcza tam jest taki piękny, to akurat Władysław Bizański, wyjściowo heliograwiura, potem w tece fotograficznej sprzedawane zdjęcie kupił je właśnie Pusłowski, czy też właśnie ktoś z rodziny. I jest przefotografowane oryginalnie, ale oczywiście są zabawy z tym góralem tam, że jest sam góral, bliższy kadr i tak dalej. Bardzo ciekawe. I też, drodzy Państwo, Bizański jest. U nas w kolekcji dokładnie ten sam diapozytyw jest. W kolekcji Klementyny Zubrzyckiej-Bączkowskiej, co tylko podbija fakt, że był to fotograf po prostu bliski amatorom. Że oni gdzieś kupowali te jego po prostu zdjęcia.
Jego widzenie świata, prawda?
Tak.
No i możliwości, no bo nie każdy mógł iść w Wysokie Tatry.
Otóż to i nadążali za tym, chcieli za tym nadążać. Potem w tym albumie mamy tą sesję wielokrotną, sesję portretów wielokrotnej, o której wspomniałam.
To stąd właśnie, z tego drugiego.
Tak. I jeszcze jest kolejna rzecz, czyli sesja rodzinna nad Morskim Okiem. To jest to, o co pani redaktor pytała, czyli to jest to zachłyśnięcie się Tatrami. 1900...
To jest długa tradycja jednak, tak, z tym Morskim Okiem.
Tak, tak, ale to jest też ważny rok, bo w 1902 roku myśmy, przypomnę, z przyczyną Zamojskiego wygrali Morskie Oko. W sensie przyznano je stronie polskiej, w sensie on tak jakby, mówiąc już zupełnie kolokwialnie, kupił dla nas, bo nie było oczywiście bytu politycznego, takiego jak Polska, etc. Natomiast był hrabia polski, który dysponował taką przedsiębiorczością, kontaktami, wreszcie poszedł do sądu i dla nas to po prostu Morskie Oko uzyskał. I to był niebywały ruch tożsamościowy. Wtedy w Tatry zaczęli jeździć wszyscy. Arystokracja oczywiście, w tym Pusłowscy, żeby pokazać tą swoją tożsamość polską. Inteligencja, ludzie sztuki, wreszcie zwykli tacy śmiertelnicy, którzy też chcą zażyć tych Tatr, Morskiego Oka, a przy tym jakby skonkretyzować tą polskość, dopisać się do niej. Dodam, że wtedy też cały czas Stanisław Witkiewicz i te jego opowieści ciągłe o tym zakopiańskim stylu, który jest taką esencją polskości, już są podbijane. To już jest bardzo czytelne. Potem w to idzie Witkacy, jego syn.
I tutaj mamy gdzieś na marginesie tego wszystkiego, czy raczej w formie podglebia, bardzo intensywną taką tożsamościową robotę, prawda? Budzenie się tych narodowych, no już nie tylko świadomości, bo z tym nie było problemu, ale no, konkretnych, wizualnych kontekstów, które pracowały właśnie na takie albumy, prawda? Że ludzie je tworzyli, potrzebowali.
Tak, i tu co właśnie pani redaktor zauważyła, wymieniając Karłowicza. No tutaj jego zdjęcia to jest już majsterz, tylko one są w Wysokich Tatrach, takie groźne, niepokojące, więc tutaj nie. To są zdjęcia amatorskie, w naszym albumie tego typu technik, tego typu zdjęć nie będzie. Natomiast faktem jest ta niebywała nośność Tatr wtedy, że one po prostu przyciągają.
No ale nie tylko Tatry. Myślę, że o Tatrach mogłybyśmy następną audycję tutaj osobno nagrać. Były również Włochy i zabytki starożytne. Tak. Do dzisiaj tam jeździmy.
Oczywiście. To była też dla Pusłowskich bardzo ważny kierunek. Tam zresztą elity polskie również zdążały, ale też Dalmacja jest bardzo ważnym, ciekawym albumem, bardzo osobliwym. Te wszystkie miejsca, które czasami Państwo odwiedzacie na wakacjach, nie wiem, Zadar, Split, Dubrownik, Trogir, spotkamy te zabytki, ale zobaczymy też ludzi, bo tam pierwszy raz pojawiają się takie portrety, gdzie widać, że autor prosi o pozę. On już nie podchodzi tak sobie, tutaj byśmy popatrzyły na Algierię, że o, jestem świadkiem jakiegoś wydarzenia. Czy na te ruiny, pani redaktor też tu pytała, to jest to piękno ruin, to jest też ten cały romantyzm, który się ciągnie za nami, umiłowanie właśnie kultury antycznej, ale w taki bardzo emocjonalny sposób. Więc wracając na Dalmację, tam pierwszy raz zetkniemy się z czymś takim, że na przykład mężczyzna z Gór Dynarskich, czy napotkane kobiety na targu. Już nie są tylko sceny rodzajowe z targu, że ja mijam targi, o, będę tutaj takim flanerem i zrobię sobie zdjęcie, tylko że on prosi, żeby mu zapozować. I to też bardzo ciekawa rzecz. Jest obserwacja przyrody, a cały kształt sztuki sakralnej też, więc bardzo ciekawy album. I jeszcze tutaj wracamy do tych Włoch, czyli ja już też zaczęłam troszeczkę opowiadać. No, Pusłowscy byli też na Sycylii. Tak prowadzą nas mniej więcej te kierunki właśnie, że to też było bardzo zbliżone z Francją. Dlatego, że
Ale też mam taki klasyczny grand tour, prawda? Tak, tę wielką podróż, którą trzeba było odbyć przynajmniej raz w życiu, mając oczywiście środki na to.
To prawda. I ze sobą aparat, i lata, które się ciągnęły, i te podróże gdzieś się zagęszczały. To prawda. I też właśnie w albumach odnajdziemy raz, że właśnie zabytki sztuki sakralnej, jak i ruiny antyczne. Właśnie w też taki raz, że pusty sposób sfotografowany, czyli tak jakbyśmy przyjrzały chociażby tutaj na ten album z 1905 roku, to właściwie...
Tam nikogo nie ma. Tak, tak. Trudno sobie to dzisiaj wyobrazić.
Nikt nam tam nie pozuje, ale też jest...
Nikt nam nie przeszkadza.
Nikt nam nie przeszkadza, ale też jest w tych zdjęciach niebywały zachwyt jednak tą ruiną, że ten człowiek dużo poświęcił, to jest cała, tak jakbyśmy przewróciły jeszcze kartę, wariacja na temat tego zabytku. I też właśnie ta poetyka piękna ruin, które no dla nas już dzisiaj w ogóle, zwłaszcza jakbyśmy może młode pokolenie zapytały, to ja tak czasami moich studentów też podpuszczam, bo wszyscy już lubimy remonty konserwatorskie, jesteśmy przy jakby wychowani w tym, że jak coś nie jest odrestaurowane, to już od razu jest takie, byśmy powiedzieli, może brzydkie, nieadekwatne, a mnie jednak kusi zawsze, żeby zobaczyć sobie, jak to się starzeje, jak to jest w oryginale.
No tu mamy wspaniały zabytek, świątynia w Pestum, na szczęście mówią wieki, kiedy się patrzy na choćby nawet na zdjęcie, prawda?
Tak, i widać, że on miał dokładnie, autor tu miał tę samą potrzebę, prawda, żeby właśnie to, jak to jest stare, jak to jest nadszarpnięte zębem czasu właśnie fotografować.
Dobrze, idziemy dalej, bo czas audycji powoli dobiega końca. Znowu krajobrazowa fotografia, ale tym razem woda, inny żywioł.
To jest właśnie 1912 rok i to jest właśnie już to takie pożegnanie.
Ostatnie, no i jest rzeczywiście bardzo szczególna aura, atmosfera tych zdjęć,
tak.
Słusznie.
I też może jeszcze pokażę tak na koniec Państwu, żeby zachęcić też, właśnie album z Algierii, mamy tutaj już na ostatnim, to jest nasz Kraków też oczywiście.
Minęłyśmy biegiem Tyniec.
Minęłyśmy biegiem szybko Tyniec, ale z tego Tyńca jakoś tak się teleportujmy metaforycznie i do Algierii. Drodzy Państwo, 1907-1908 i mamy scenę taką właśnie z Zaklinania węża. Ale co ciekawe, to jest scena typowo uliczna, to nie są te fotografie, my sobie przypominamy je może, jak, no nie wiem, pozuje cała rzesza ludzi w specyficznych strojach, w turbanach, z jakimiś fletami, na przykład, nie wiem, no na tle Sfinksa, albo ludzie wchodzą na Sfinksa, w ogóle mamy też takie zdjęcia. Czy, nie wiem, pozują kobiety, które z jednej strony widzimy, że jest wysoka ich może taka pozycja, z drugiej jakieś odalisy, prawda, i tak dalej, sułtan, i ten wschód, ten orient, który nas tak kusi tymi wszystkimi...
Straszliwa stylizacja, to tak. Na razie zostawmy, ale wrócimy do tego, bo trudno jakby odpowiedzialnie mówić o tej wystawie bez tych wątków.
Tak, straszliwa stylizacja, ale u nas jej nie ma. Właśnie tutaj jest ten typowy taki flanerowanie z aparatem, przejście i po prostu zobaczenia, jak jest. To jest stąd inne, że ja tak czasami lubię o tych albumach mówić, że one są z ekspedycji, ale to nie są te takie ekspedycje, jakbyśmy sobie wyobrażali, że udajemy się z ogromnym sprzętem, z ludźmi, z potrzebą jakiejś właśnie zdokumentowania, tak jak my widzimy ten Orient.
A jakiej wielkości ten aparat wtedy mógł być? Czy to już jest taki ten Kodak? Bo,
tak,
bo ten Kodak, tak. On nie był, to nie było jakieś gigantyczne pudło.
Nie, nie. I tutaj właśnie intencją było bardziej to, żeby zobaczyć, co się dzieje, niż żeby ustawić w jakiśkolwiek sposób tę sytuację.
No to też dobrze świadczy o fotografii, bo wiadomo, nie każdy się potrafi odnaleźć tak, tak w tłumie, żeby tłum nie reagował bezpośrednio, nie patrzył na ten obiektyw. Tutaj rzeczywiście ludzie są w swoim świecie i ten wąż, który się wznosi, robi swoje, można powiedzieć.
Otóż to, tutaj nie patrzą, ale proszę mi wierzyć, są też takie zdjęcia, pokażemy je na wydarzeniach, na wykładzie, gdzie patrzą i to nawet z odrazu. Tak? No.
Więc to jest też, scena, więc to też jest
tak, że jest scena rodzajowa i ona jest na pierwszym planie i nam coś mówi, a wtedy jest po prostu ktoś, kto tak och, wręcz z niesmakiem, jak to jest możliwe, że ktoś tutaj się zgodził, żeby zapozować. Więc tak. No ja zapraszam serdecznie Państwa zarówno na wykład pana profesora Czerwińskiego, który mamy 16 września o 17 tu w MUFO Rakowicka i oczywiście będzie można zobaczyć albumy, jak i na rozmowę z profesorem Chwalbą i z panią Różą Książek Czerwińską, którą będziemy mieć 16 października o 17 też tu w MUFO Rakowicka. Będzie mi bardzo miło Państwa tutaj gościć.
To jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, które wynika ze stanu badań ówczesnej, właśnie nieówczesnej, dzisiejszej humanistyki. Kiedy oglądamy zdjęcia, mając świadomość tych badań, zawsze zadajemy sobie, powinniśmy sobie zadawać pytanie, kto patrzy, kto podnosi aparat, kto naciska migawkę. A czyni to człowiek wykształcony, niezwykle majętny, na którego majątek, no, można powiedzieć, składają się wieki rozmaitych doświadczeń, ale także pracy innych ludzi. Więc jak to wygląda z tą oceną w perspektywie studiów postkolonialnych, ta wystawa i właśnie ten zbiór, bo myślę, że byłoby szalenie nieodpowiedzialne nie porozmawiać o tym, przynajmniej na koniec.
Tak, oczywiście. Bardzo dobrze, że to nam tutaj ładnie wypływa. Może taką nawet jest klamrą, bo są to, drodzy Państwo, też zdjęcia z podróży właśnie, gdzie oni no żyli w tych czasach swoich i byli w nich zanurzeni i mieli takie wręcz kalki, jakie i my posiadamy i po prostu patrząc na świat. Natomiast to, co jest siłą tych...
Czyli widać to oko oceniające, takie wyższościowe.
Właśnie nie.
Kolonialne.
Nie, według mnie nie. Według mnie na tych zdjęciach i tutaj tak to też rozpisałam w badaniach, też przyznam, że recenzenci o to pytali, byli bardzo tutaj głodni, żeby jeszcze rozdział poświęcić na temat kolonializmu i postkolonialnego spojrzenia. I przyznam, że oni no oczywiście byli ludźmi swojej epoki, więc to nie jest możliwe, żeby nie wiem, nie chcieli się fotografować będąc w Algierii właśnie z wielbłądem, prawda, czy na wielbłądzie, czy całą jakąś taką sesję z beduinami i tak dalej. Czy będąc w Krakowie, właśnie wychodząc na rynek i patrzeć, co się na nim dzieje, ale to są zdjęcia takie bardzo wrażliwe właśnie. To oko jest otwarte nie tylko na ten mój świat arystokratyczny, ale na to, żeby zejść tutaj.
No, to nie jest typowe dla zdjęć tak, właśnie tej sfery.
Tak, to jest urzekające w tych albumach, że tu widzimy i ja mam nadzieję, że może jeszcze inne nam wypłyną w innych kolekcjach. Dlatego one są, myślę, tak ciche, nie są podpisane tak wprost, bo tu widzimy po prostu z jednej strony, a jeżeli chodzi o takie pytanie, zachwyt samą maszyną, samą modą, aparatem, tym, że ja mogę go wziąć na miasto, mówiąc tak też potocznie, i wyjść w świat i fotografować. Jest to, co modne ówcześnie, czyli wspomniane wyprawy, etc. Celebrytki, jak chociażby Madame de Polurin, która wymyśliła omlet w opasie świętego
cudowne
Michała.
Zdjęcie.
Tak, tak. I tam jest cała seria z tych zdjęć. Z nią koniecznie musi być z nią, jak ona pozuje, opactwo już jest takie może mniej istotne, jak na tym terenie, że ta kantyna akurat się znajduje. Są zdjęcia właśnie takie, bym powiedziała, w nich ja nie odnajdę w prostej przemocy takiej może kolonialnej, bo tutaj zwłaszcza mi się odpala w pani pytaniu.
Tak, Algieria. No, przemoc w tym spojrzeniu się właśnie zdaje.
Tak.
Nie musi nikogo bić.
Tak.
Wystarczy, że go oceni.
Czy nawet, nie wiem, jakbym popatrzyła tutaj na te nasze przekupki krakowskie, prawda? No. W tym jest, że one mogą być, wszystko co jest może sobie być. A ja jestem po prostu tutaj po to, żeby nacisnąć migawkę. Jakbyśmy się oczywiście zbliżyły do fotografii, do tych wielkich analiz i których tutaj też potrzeba, to wiemy, że zdjęcie zawsze będzie podszyte pewnym takim uchwyceniem, wręcz tym strzałem. Gdy naciskamy migawkę, mówimy shot, naciskam migawkę i strzelam do kogoś, prawda? To jest cały ten lęk, cały ten majstersztyk, żeby wytrzymać to spojrzenie. Natomiast ja myślę, że tutaj, zresztą nie tylko ja, ale gdybyśmy podeszli pod zdjęcia, to tu nie ma tej intencji takiego jeszcze poprawiania tego świata. Czyli, że ja nie wiem, jestem autorem i proszę mi stanąć tak, być tu, ubrać tę a tę chustę, nie wiem, zdjąć te buty, bo one są, cały rok je pani nosi, nie? To tak ostatnio mieliśmy dyskusję o tych przekupkach, właśnie o tych chłopkach na rynku. Czy nie, Kościół Mariacki jest tak, to ja bym wolał inaczej, bo Krieger robi lepiej, więc ja sobie zobaczę, jak to tam, nie wiem, wygląda, prawda? Więc tutaj tego nie ma, to jest po prostu taka zabawa w wielu miejscach, też to jest dobre słowo.
Zapraszamy wobec tego. Trochę zabawy, ale też niemało refleksji tak. Płynie właśnie z tego pokazu w MUFO przy Rakowickiej, albumy rodziny Pusłowskich i przypomnijmy do...
26 października zapraszamy serdecznie.